Profesor Leszek Marks pozostał w studiu, a przy telefonie jest Ryszard Florek, przedsiębiorca, właściciel firmy Fakro. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawialiśmy tuż po wystąpieniu, tuż po exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Mówił o przedsiębiorcach, o tym, w jaki sposób polski przemysł ma się rozwijać. Czy coś konkretnego się zdarzyło? Czy po tych kilkunastu czy kilku tygodniach od exposé już coś się odczuwa, coś się ruszyło?
No jeszcze wiele nie zauważyliśmy, poza tym, że za tydzień premier spotyka się z przedsiębiorcami na Stadionie Narodowym. Natomiast no, pan premier wiele mądrych słów powiedział na temat gospodarki. Wszystko wymienił to, co trzeba zrobić. No tylko problem widzimy jeden, czy aparat państwowy, urzędnicy będą rozumieli słowa premiera, czy będą, że tak powiem, te wszystkie mądrości, te wszystkie dobre rzeczy chcieli wprowadzać w życie.
To jest właśnie to pytanie, które cały czas stawiamy, jeśli chodzi o relacje między przedsiębiorcami a dobrą zmianą i tym układzie prawno-skarbowym, który w Polsce obowiązuje. Czy coś się poprawiło przez te lata dobrej zmiany? Czy coś drgnęło?
No na pewno idzie to w dobrym kierunku, tylko dużo wolniej niż by sobie polska gospodarka życzyła. Oczywiście w ostatniej kadencji wprowadzono wiele dobrych zmian, tylko one są tak w moim odczuciu dopiero 20% tego, co trzeba wprowadzić, czego oczekują przedsiębiorcy, żeby polska gospodarka rzeczywiście szła do przodu. W ogóle mało się mówi na temat budowania kapitału społecznego po prostu. I chodzi głównie o to, aby zmotywować wszystkich Polaków do tego, aby wzięli odpowiedzialność za rozwój gospodarczy kraju, bo tego nie zrobią sami przedsiębiorcy, nie zrobią sami pracownicy, to musi być praca zespołowa po prostu. No być może to spotkanie dzisiaj, za tydzień na stadionie właśnie ma taki symboliczny charakter, prawda, że w gospodarce trzeba pracować tak jak w piłce nożnej. Ten zespół, który gra zespołowo, wygrywa, gdzie się nawzajem przeszkadzają sobie zawodnicy, to zespół przegrywa. Także tutaj jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, szczególnie w budowaniu kapitału społecznego. Polscy obywatele nie rozumieją po prostu, nie umieją funkcjonować w gospodarce globalnej po prostu. Nie zdają sobie sprawy z tego, że polskie rodzime firmy są dla nich co najmniej dwa razy lepsze niż zachodni inwestorzy. I przez to też często polskie rodzime firmy są dyskryminowane w stosunku do zachodnich inwestorów. A przecież to po prostu polskie firmy dwa razy więcej wartości dodanej, co najmniej dwa razy więcej zostawiają wartości dodanej w Polsce, a przecież to suma wartości dodanej w Polsce na obywatela jest średnią wynagrodzeń w Polsce. Czyli prawda, jeżeli by tak się Polacy zrozumieli, że wspomaganie, ułatwianie działalności polskim firmom, tu mam na myśli urzędników, konsumenci, że kupowanie polskich produktów po to, aby te pieniądze zostawały w Polsce, żeby mogły się polskie firmy rozwijać, żeby mogły potem iść za granicę po prostu i za granicę przywodzić kapitał do Polski, to byśmy się naprawdę dużo szybciej rozwijali.
Ale dzisiaj, premier i co rząd w takiej sprawie może zrobić? W jaki sposób może pomóc temu polskiemu przedsiębiorstwu, żeby wyszedł na rynek i stał się przedsiębiorstwem globalnym?
Przede wszystkim nie utrudniać w Polsce po prostu. Dzisiaj polskie firmy, tak jak powiedziałem, w Polsce przez aparat państwowy są dyskryminowane, są dużo gorzej traktowane przez urzędników, są dużo gorzej traktowane przez sądy po prostu. Jeżeli tutaj się polska firma nie rozwinie w Polsce, nie zdobędzie korzyści skali, nie zdobędzie, że tak powiem, know-how, to nie ma co szukać za granicą, prawda? Czyli wszystkie globalne koncerny najpierw się rozwijały w swoich rodzimych krajach, Tam się uczyły biznesu, tam się uczyły gospodarki, tam tworzyły know-how, tam budowały korzyści w skali i potem wchodziły za granicę, prawda, i miały tą przewagę nad lokalnymi firmami, tak jak w przypadku w Polsce. Dzisiaj w Polsce zagraniczni inwestorzy z Polski co roku wyciągają ponad 100 miliardów złotych tak zwanej renty globalizacyjnej. Jeżeli to były polskie firmy, to te pieniądze by zostawały w Polsce. To są wielkie pieniądze, które z Polski wypływają i budują bogactwo zachodnich bogatych krajów.
Czy pan obserwuje całą dyskusję na temat polityki klimatycznej? Czy pan się boi zmian w Unii Europejskiej, które dodatkowo obciążą pana przedsiębiorstwo?
Też cała polityka klimatyczna to nic innego jak marketing bogatych krajów, które zainwestowały w wiatraki, zainwestowały w elektrownie atomowe, zainwestowały, prawda, w piecyki gazowe, w inne urządzenia, prawda? I teraz chcą te urządzenia sprzedawać i po to tworzą, że tak powiem, ten cały szum wokół tego. Oczywiście wszyscy chcą mieć czyste powietrze, tylko co z tego, że my będziemy mieć takie restrykcyjne przepisy w Europie, kiedy pozostała część świata, prawda, która stanowi 80%, tego nie przestrzega. Kiedy dymy przyjdą z nad Ukrainy, z Chin, z Rosji, ze Stanów czy z Australii. No, To miałoby sens wtedy, kiedyby cały świat zaczął, że tak powiem, traktować tą ekologię poważnie. A co z tego? My tylko, że tak powiem, strzelamy se w stopę po prostu. Oczywiście chcemy, trzeba dbać o ekologię, prawda? Ale stopniowo, powoli, równo na wszystkich kontynentach.
Za chwilę będzie być może nowa polityka klimatyczna. Jedno z obliczeń jest takie, że będzie to polską gospodarkę kosztować w perspektywie kilku lat 240 miliardów euro. To bardzo dużo. A czy ceny energii w tym roku płacone przez pana przedsiębiorstwo wzrosły, czy też nie?
No, wzrosło kilkadziesiąt procent. Tutaj my chyba będziemy płacić około 2 miliony więcej za energię we firmie niż do tej pory żeśmy płacili. No to są naprawdę wielkie pieniądze. I teraz problem jest w tym, że nasi konkurenci w innych krajach, prawda, nie płacą takich wysokich cen za energię i wtedy ich produkty będą tańsze. To może spowodować, prawda, że polska gospodarka nie będzie konkurencyjna, że produkty wyprodukowane w Polsce ze względu na wyższe koszty energii nie będą konkurencyjne i będą te firmy, gdzie jest duża wartość dodana po stronie energii, będą musiały Polskę opuszczać na Ukrainę czy do Rosji, czy jeszcze do innych krajów. No niestety, za tym będą uciekały miejsca pracy, za tym będą uciekały pieniądze, a dwutlenek węgla tak do nas przypłynie.
To na co nie powinien się zgodzić premier Mateusz Morawiecki podczas szczytu Unii Europejskiej?
No trudno, bo ja tak dokładnie nie śledzę jak gdyby szczytu i tych wszystkich propozycji. Na pewno jak gdyby odchodzenie od węgla powinno być, ale bardzo, bardzo powoli, tak żeby to nas nie kosztowało tyle pieniędzy, żeby gospodarka mogła się powoli przestawiać, a przede wszystkim powinniśmy dążyć, żeby pozaeuropejskie kraje też jak gdyby dbały o klimat, a nie tylko my, bo przecież w atmosferze, jak trafi odpowiednio ilość dwutlenku węgla, no to ona jest na całej kuli ziemskiej, nie tylko nad Rosją czy nad Ameryką, prawda? Nad nami też. Więc to takie troszkę, moim zdaniem jest takie troszkę, to nie ma wiele wspólnego z ochroną środowiska, tylko bardziej z marketingiem gospodarek, które inwestowały właśnie w te odnawialne źródła energii, bądź zainwestowały właśnie w energię atomową szczególnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, prawda, że na przestrzeni ostatnich 10 lat w Polsce statystyczny obywatel wzbogacił się o 2,5 tysiąca euro, a statystyczny Niemiec czy Duńczyk o 8 tysięcy euro. Czyli czy bogate, te najbardziej zamożne kraje Europy bogacą się 2 do 3 razy szybciej niż my Polacy, prawda? Więc musimy coś robić, musimy coś myśleć, prawda? Żeby nam nie uciekali, prawda? Tylko żebyśmy ich doganiali. Oby. Także to jest obowiązkiem naszych obywateli i polityków.
Oby tak się stało. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard
Flore, dziękuję panu,
właściciel firmy Fakro, był gościem Poranka Wnet, a na zegarze już jest godzina 8:00.